Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Ja nie wiem, czy ty jesteś jakimś zawadiaką. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry.
Czy niefrasobliwy cokolwiek, ale ty mi się przyznałeś przed chwilą, że nie jesteś przygotowany do wycieczki.
Powiem ci tak, ja zawsze nie jestem przygotowany do wycieczki. Ja liczę na to, że mnie gdzieś postawią w środku, zostawią wśród roślin i każą rozpoznawać. I to jest coś, co najbardziej lubię.
Ale ty jesteś z tych, którzy staną w jednym miejscu i o tych roślinach, które są w zasięgu wzroku, możesz opowiadać godzinami.
Tak, i to jest i plus, i minus. Plus, bo mogę, a minus jest taki, bo jak ludzie chcą przyjść na spacer zielarski, to mogą tego spaceru nie mieć, bo możemy stać w jednym miejscu przez właśnie kilka godzin.
A jak ty trafiłeś do tego zielarskiego świata?
Przez przypadek. To znaczy, ja przyrodą to się interesowałem już od ponad 40 lat, ale zawsze się interesowałem zwierzętami. Tylko na studiach
wiesz,
nie wyszło tak,
jak trzeba. Jesteś biologiem, archeobotanikiem.
Tak, ale to przez przekorę też. Bo ja szedłem na studia i chciałem być paleontologiem. I chciałem wykopywać dinozaury.
Ale w Polsce ich jest mało.
Tam, gdzie poszedłem, okazało się, że nie będę mógł kopać dinozaurów, więc obraziłem się na zwierzaki, poszedłem na rośliny i poszedłem na archeobotanikę.
Do tego trzeba mieć niesamowitą, myślę sobie, głowę. Bo ja się w tym świecie gubię.
Znaczy w świecie roślin?
Tak.
No bo ich jest sporo.
No tak.
Można się troszeczkę pomylić, ale jak już człowiek troszeczkę wśród tych roślin posiedzi, popatrzy, poprzygląda się, poogląda, jakie są różnice między nimi, to tak jak z ludźmi, że będziemy ich rozpoznawać.
W tym kontekście chciałem z tobą porozmawiać, bo to jest magazyn ekologiczny w Radio Gdańsk i myślę sobie, że to rozpoznawanie roślin, wycieczki zielarskie, wycieczki jakie z przyrodą, ale tą roślinną w tle, one chyba stały się modne.
To znaczy, wydaje mi się, że tak, że teraz coraz bardziej, natomiast no, dla mnie to nic nowego, bo jak mówię, ja się tym interesowałem cały czas.
Ty ciągle takie prowadzisz, tak?
Tak.
A dla mnie to jest zupełnie nowe zjawisko, które mocno, mocno cenię, dlatego że myślę sobie, że to niesamowicie uwrażliwia ludzi.
Dokładnie i ja się z tego akurat bardzo cieszę, że ludzie wychodzą do tej przyrody i chcą nie tylko z nią obcować, w sensie takim, że się przejdę, ale też wiedzieć, co się dzieje wokół mnie, prawda? Z czym mam do czynienia później już na trochę wyższych stopniach, co mogę z tego zrobić ewentualnie, jak się zachować, żeby nie zniszczyć.
Początek jest taki, o którym słyszałem, że rodzice z dziećmi zaczynają zakładać zielniki.
To się zgadza, bo to też obserwuję na swoich spacerach, gdzie faktycznie przychodzą całe rodziny.
Zeszyt, kartki, tak. Zasuszone nam zielsko.
Dokładnie, no ale to jest jeden z najlepszych sposobów, żeby się z tymi roślinami zapoznać. I to nie tylko tak jak tutaj mamy rośliny, które sobie kwitną, tylko w różnych fazach, żeby wiedzieć, jak ona się zmienia poprzez rok.
A prawda? Ja myślę, że wiesz, jak z tobą przez chwilę spojrzysz na jakąś roślinę i ty ładnie o niej opowiesz, no to ta wiedza jest cenna, ale ona jest mocno, mocno ulotna.
Tak, trzeba
takie
dotknąć.
Coś właśnie. Włożone między kartki, wysuszone, o tym się pamięta.
Dokładnie. Nikt nigdy nie zastąpi się właśnie tego samodzielnego obcowania, prawda? To nie jest tak, że będziemy opowiadać, ktoś coś przeczyta nawet i będzie pamiętał. Nie, dopóki nie będziemy z tego korzystać, w sensie dopóki nie będziemy w tym świecie przez cały czas prawie, czyli nie będziemy wracać do tej przyrody, no to ona nam będzie ulatywała. Nie będziemy potrafili rozpoznać większości roślin.
Ktoś mi powiedział, że najlepiej przyrodę poznaje się przez pochodzenie.
Tak, jak się pochodzi, to
jak się pochodzi, tak. Znasz ten dowcip.
Dokładnie.
Jak się pochodzi, popatrzy, to potem to wszystko się jakoś zapamięta.
Tylko trzeba pochodzić trochę długo, bo przyroda, szczególnie jeżeli chodzi o rośliny, ma to do siebie, że ona lubi rosnąć siedliskami, więc jak będziemy tylko w jednym miejscu, to poznamy może nawet kilkanaście, kilkadziesiąt gatunków, ale będą to cały czas te same, więc musimy wyjść ze swojej strefy komfortu, pójść gdzieś dalej, w inne miejsce, żeby poznać trochę inne rośliny.
Ja myślę, że tak do końca to nic z tym złego, dlatego że dobrze byłoby znać się rośliny rosnące wokół nas, wokół naszego podwórka, wiesz, gajdołka.
Od tego trzeba zacząć, tylko jeżeli chcemy rozszerzać później tę naszą wiedzę, to jak najbardziej trzeba się ruszyć gdzie indziej. Ja, jeżeli prowadzę spacery, to ja staram się właśnie prowadzić spacery w najbardziej typowych miejscach, żeby ludzie widzieli to, co rośnie wokół nich, żeby rozpoznawali te tak zwane chwasty. Bo dla mnie chwasty nie istnieją, natomiast chwasty, no to wiadomo, to są rośliny, które wyrosły nie tam, gdzie ktoś by chciał, żeby rosły.
Wiesz, okazuje się, że nagle tego jest mnóstwo i całe bogactwo.
Dokładnie.
Wiesz, bo ja dzieckiem będąc, to my chodziliśmy na przykład na łąkę na szczaw. Taka prosta historia, żeby tego szczawiu sobie pojeść.
Tak, a teraz dużo ludzi nawet nie wie, jak szczaw wygląda.
Tak.
No właśnie. To znaczy teraz zaczynamy znowu od szczawiu, ale jak posiedzimy trochę dłużej, to się okaże, że tych roślin jadalnych wokół nas jest pełno, bo możemy jeść i babki, i krwawniki, i pokrzywy, i pięciorniki, i podagrycznik na przykład.
Taki czy zwykły, tak? Tak? No to taki najpopularniejszy i najgorszy chwast.
No tak się mówi, że to chwast, a to tak naprawdę bardzo cenna roślina.
A sałatka z podagrycznika, proszę Państwa, palce lizać.
Dokładnie, lub pesto, też polecam.
Tego jeszcze nie robiłem. Ale rzeczywiście ten aspekt żywieniowy albo zdrowotny, on jest najbardziej zauważalny, jeżeli chodzi o te wycieczki, rozmowy o roślinach.
Tak, i to chyba zaczyna się właśnie od jedzenia. Poznajemy rośliny poprzez to, co możemy zjeść, a potem zastanawiamy się, co jeszcze ewentualnie można z tych roślin
zrobić. Tak, trochę przez żołądek do serca.
Dokładnie, dokładnie. Potem to trochę się rozchodzi, bo jeżeli przychodzą panowie, chociaż trzeba przyznać, że jest ich mniejszość, jeżeli przychodzą, no to oni właśnie, jak już się nauczą, które rośliny można zjeść, to potem chcą się dowiedzieć, jak można leczyć za ich pomocą. Natomiast panie, oczywiście to leczenie też, ale interesują się bardziej kosmetykami.
A ja myślałem, że ty powiesz o tym, że panie interesują się bardziej kosmetykami, a panowie, panom chodzi o leweczkę.
No tak, no tutaj ja powiedziałem delikatnie, że chcemy się leczyć, no ale żeby się leczyć dobrze, no to się robi nalewki.
Pomijmy ten wątek, jeżeli pozwolisz. Zapytam cię o tę archeobotanikę, bo twoja strona internetowa nosi tytuł Zielnik Słowiański.
Tak,
słowiański. Skąd ta słowiańskość, słowiański zielnik?
Skąd ta słowiańskość? Po pierwsze, dlatego, że chcę zaakcentować, że interesują mnie zioła tylko i wyłącznie te, które są tutaj wokół nas. Mm. Jest taka teoria, która mówi, że te rośliny, które właśnie wokół nas rosną, najlepiej się mogą nam przyczynić. I mimo, że ze świata możemy sprowadzić mnóstwo ciekawych ziół, to one nie będą na nas tak działały jak te nasze. To jest jakby taki pierwszy aspekt. A drugi aspekt jest taki, że ja jestem też trochę odtwórcą wczesnego średniowiecza. Więc też ta nazwa mojej strony, mojej firmy Słowiański Zielnik ma się odnosić do tych czasów, które jakby odtwarzam też.
Bo ciebie można często spotkać na Grodzicku w Owidzu.
Tak. Czasami ludzie się śmieją, że ja chyba stamtąd w ogóle pochodzę, ale nie, jestem z Gdyni.
Ale swoją drogą, to ty jeszcze uczysz survivalu roślinnego.
To znaczy, to jest, generalnie w całości to jest medycyna w survivalu, katastrofach i na wypadek wojny. Czyli co by się stało, gdyby, prawda? I tutaj można gdybać, jeżeli są jakieś właśnie czasy nie takie, jak teraz mamy, spokojne, tylko coś się dzieje niespodziewanego, no to wtedy co zrobić, z jakich roślin skorzystać.
Jak leczyli się dawni Słowianie, nie mają przy sobie apteczki.
To też, tylko że medycyna wtedy, ta, o której mówię, nie tyczy się tylko i wyłącznie roślin. Tutaj będą też surowce mineralne, dawne leki, które będziemy mogli wykorzystać jako zamienniki tego, co mamy teraz.
Surowce mineralne to znaczy?
Różnego rodzaju, na przykład sole. W ogóle, jeżeli ktoś chce zacząć od medycyny tak zwanej survivalowej czy w katastrofach, to najlepiej, żeby zajrzał sobie do kuchni i zobaczył, jakie substancje, jakie płyny, jakie przyprawy, cokolwiek innego ma w tej kuchni i zastanowił się, co można z tego zrobić i ile z tych rzeczy będzie wspaniałymi lekami, chociaż na to nie patrzymy od tej strony, ponieważ no, zazwyczaj to, co mamy w kuchni, to mamy spożyć, to ma być smaczne, a okazuje się, że wiele z tych rzeczy to są wspaniałe leki.
Tak, wiele osób przestało też. Na początku powiedziałem, że no, przychodzi moda na zielarstwo, ale tak wiele osób, wiesz, nie rozpoznaje współcześnie zbóż.
To fakt. Ty mówisz o zbożach, ja natomiast wspomnę o lesie. Często widzę, że ludzie przychodzą z dziećmi do lasu i jedyne, co potrafią rozróżnić, to drzewo iglaste i drzewo liściaste.
A sosna od ćwierku już nie?
No już nie, niestety nie. Często jest też tak, że to, co jest zielone na ziemi, to jest po prostu trawa. To jest troszeczkę uproszczenie, ale faktycznie takich osób jest sporo. Cieszę się, że się troszeczkę ten kierunek odwraca. Czy warto się zajmować roślinami? Moim zdaniem bardzo, ponieważ generalnie przyroda może nam dać wszystko, czego potrzebujemy. Jeżeli człowiek będzie stosował się odpowiedzialnie do tego, jak zbiera, jak pozyskuje różne rzeczy z przyrody, to będzie taki darmowy supermarket.
Wiesz, ale generalnie zaczęliśmy żyć w zupełnie innym środowisku, nie tym naturalnym, tylko gdzieś tam w bloku, w kamienicy. Przed tą kamienicą ulica, to my samochodem do pracy, do biura i z powrotem do tej kamienicy via jakiś hipermarket.
Tak, niestety to samo tyczy się lasu. Jedziemy samochodem do lasu, jedziemy samochodem na spacer z psem, do lasu, kawalątek, wracamy.
Do tego lasu to jedziemy albo, żeby tam poszumieć, ognisko rozpalić, pośpiewać piosenki, prawda? Albo na grzyby, to te potrafimy rozpoznawać.
Jakkolwiek grzyby wydają się, że są łatwiejsze do oznaczenia, to możemy się na nich szybciej przejechać i naprawdę zatruć. Natomiast z roślinami jest troszeczkę łatwiej. One jednak są, wydaje mi się, że trochę prostsze do tego.
Tak, wiesz, między słowami staram się cię podkusić do ponarzekania na ten współczesny świat, ale ty się nie dajesz.
Bo ja jestem poza. Ja widzę, jaki jest świat współczesny.
A ty jesteś niesamowitym optymistą. To być może to chodzenie po zielonym, tak, jest właśnie tego przyczyną.
Obecnie w Polsce jest jeszcze jedna moda, która się pojawia, której ja na początku zupełnie nie rozumiałem. To właśnie jest jakby pokrętna odpowiedź na twoje pytanie. To są kąpiele leśne. I ja na początku zupełnie nie rozumiałem tej idei, dopóki nie zacząłem czytać, o co w tym chodzi i zrozumiałem, że ja to wykonuję od ponad 40 lat, chodząc do lasu, czyli uważnie sprawdzam, co się dzieje, jakby staram się odczuwać to co się dzieje wokół mnie. Nawet nie wiedziałem, że od 40 lat uprawiam kąpiele leśne. To, że one się pojawiły i że ludzie lgną ku temu, to dobrze, bo znaczy się, że ludzie, jeżeli sami nie potrafią, to mają przynajmniej przewodnika, który pokaże im, jak się połączyć z tą przyrodą. Więc będzie dobrze. Natomiast to, że myśmy odeszli od świata naturalnego, tak, zgadzam się, to odeszliśmy strasznie do tego stopnia, że widzimy dzikie zwierzę, nawet niekoniecznie jakieś groźne, ale widzimy dzikie zwierzę w mieście i już jest panika. Czasami mówi się o dzikach, czasami się spotka jakiegoś liska, czasami się spotka...
Ale dzieci podobno są takie, które boją się usiąść na trawie. My teraz, proszę Państwa, siedzimy sobie na trawie, bo dlatego, że w tej trawie jest mnóstwo jakiegoś robactwa.
No tak, są przecież pająki, są jakieś owady, nie daj Boże jakaś mrówka gdzieś, albo kleszcz. No tragedia, tak. Kleszcze to tragedia. Mam 46 lat za sobą. Już mówię, ile razy kleszcz mnie potraktował swoim otworem gębowym. Raz. Jak miałem 6 lat. Ludzie
potrafią... Ja mam inne doświadczenia, bo dlatego, że mnie kiedyś kleszcz potraktował w ten sposób, że musiałem udać się do lekarza, bo ten rumień jednak narastał.
To nie znaczy, że ja bagatelizuję problem, bo to nie o to chodzi.
I to było w mieście, w parku.
Właśnie o to chodzi, że więcej tragedii, więcej szkody, jeżeli chodzi o kleszcze, możemy mieć w parku, na jakimś miejskim trawniczku, gdzie przechadzają się zwierzęta i one te kleszcze gubią, niż w lasach. W lasach, jeżeli będziemy szli odpowiednim torem, to mamy bardzo nikłe szanse na kleszcza. Szczególnie jeżeli idziemy szeroką drogą. Jeżeli idziesz samym środkiem, to tego kleszcza nie spotkasz. Jeżeli idziesz w największym gąszczu w lesie, to też kleszcza nie spotkasz. Jeżeli natomiast będziesz chodził tam, gdzie chodzą często zwierzęta, no to jest duża szansa, że ten kleszcz gdzieś tam z tego zwierzaka spadł. Wtedy jest szansa, że się
go złapie. A jakie z tego wszystkiego wnioski? A takie, że warto pójść do lasu, pójść na łąkę, pójść sobie nad jeziorko, pochodzić tam, ale wrażliwie.
Tak, jak najbardziej. Wrażliwie, uważnie, tak żebyśmy mieli później, potrafili jakby docenić to, po co wyszliśmy i zapomnieć o tych naszych problemach, które...
No i poznać wokół. To wszystko wokół, albo większość, żeby porozmawiać z takim panem Bukiem, a jak my nie wiemy, jak on wygląda, to nie będziemy wiedzieli, jak on ma na imię.
No tak. To jeżeli nie będziemy wiedzieli, jak on ma na imię, jak on wygląda, no to może być duży problem, szczególnie jak potem będziemy chcieli go o coś poprosić, żeby nam na przykład jakiegoś orzeszka bukowego dał albo coś innego, a jeżeli zamiast buczyny zjemy jakiś inny owoc, no to może się okazać, że nie będą to takie efekty, jakich się spodziewaliśmy.
To ty bardzo lubisz tę swoją robotę.
Znaczy jakby mi...
A ty też zbierasz zioła? Robisz coś z nich dla siebie? Czy szewc bez butów chodzi?
Tak, zielarz, gawędziarz, tak, szewc bez butów chodzi. Często tak jest. Niestety zawód, który ja wykonuję, czyli ten właśnie edukator ziołolecznictwa, sprawia, że ja co chwilę jestem gdzieś indziej. Co chwilę jestem na jakimś spacerze, na jakimś wykładzie. Często nie mam je w ogóle w Trójmieście i w momencie, kiedy jest czas, żeby coś zbierać, to ja o tym chętnie na spacerach opowiadam, a jak przychodzi ta chwila, kiedy ja mam trochę wolnego, to okazuje się, że tego już nie ma. No i najczęściej właśnie ze mną można porozmawiać, ja bardzo chętnie o wszystkim opowiem, ale jak będziecie chcieli czegoś ode mnie spróbować, to może być ciężko.
Michał Konkel, można umówić się z nim na nalewkę, jeżeli Państwo mają taką w domu. O.
Tak, tak, jak macie swoją, to jak najchętniej przybędę.
Do miłego.
Do miłego, dziękuję.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.